W studiu doktor inżynier Tomasz Targosiński, Instytut Transportu Samochodowego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
A przy telefonie pan senator Jan Maria Jackowski. Dzień dobry panie senatorze.
Witam serdecznie pana redaktora, gościa w studiu i pozdrawiam wszystkich słuchaczy o tym pięknym poranku piątkowym.
To prawda, mgła ustąpiła, będzie słonecznie, 19-20 stopni Celsjusza, tak będzie do niedzieli, a potem już wchodzimy w ten nowy czas, kiedy czapki będą potrzebne. Czapki z głów zostały zdjęte wczoraj w czasie wyjazdowego posiedzenia Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Czy pan był na tym posiedzeniu?
Oczywiście, że byłem na posiedzeniu. Było to pierwsze spotkanie w tym gronie po wyborach. Co ciekawe i ważne, było to spotkanie nie tylko tych posłów, senatorów, którzy zostali wybrani na następne kadencje w swoich izbach, a więc w Sejmie i w Senacie, ale również i ci koleżanki i koledzy, którzy po prostu w wyborach startowali albo i nie startowali i nie będą już parlamentarzystami. I była bardzo ważna deklaracja pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego o ścisłym kontakcie, współpracy i również zapraszaniu tych osób raz do roku na takie większe posiedzenia klubu, ponieważ pan prezes wychodzi z założenia i bardzo słusznie, i to był piękny gest, że mądrość tych osób, które pełniły ważne funkcje w państwie, były parlamentarzystami i ich doświadczenie będzie bardzo cenne po prostu w naszej działalności.
To bardzo wzruszające, o czym mówi pan senator, a atmosfera i konkretne decyzje były jakie?
Atmosfera była taka podniosła, no jednak no, wygraliśmy te wybory zdecydowanie, no to po raz pierwszy, po raz drugi, znaczy po raz pierwszy w historii po 89 roku jeden obóz rządzący ma po raz drugi bezwzględną większość w Sejmie. Jak wiemy, w Senacie mamy największy klub, ale nie mamy bezwzględnej większości. Także atmosfera była taka, powiedziałbym, podniosła. I również, jeżeli chodzi o konkrety, to pan prezes oświadczył, że będzie rekomendował komitetowi politycznemu, a więc to jest takie gremium statutowe w Prawie i Sprawiedliwości, które podejmuje najważniejsze decyzje, aby na funkcję marszałka Sejmu rekomendować obecną panią marszałek Elżbietę Witek, na funkcję marszałka Senatu, obecnego marszałka Stanisława Karczewskiego, a na funkcję premiera, pana premiera Mateusza Morawieckiego. Ta deklaracja została przyjęta oklaskami, ponieważ była spodziewana i z tymi ludźmi, z tymi liderami w Sejmie, w Senacie, w rządzie pracowaliśmy i będziemy nadal pracować.
Mateusz Morawiecki zostanie premierem Rzeczpospolitej. Żadna to niespodzianka, ale czy już wiadomo, czy dyskutowano w czasie takiego dużego posiedzenia na temat składu rządu, który z ministrów nie się sprawdził, który się nie sprawdził, do którego politycy Prawa i Sprawiedliwości mają jakieś zastrzeżenia, jakieś pretensje?
Panie redaktorze, proszę państwa, tak, o takich szczegółach nie dyskutowano. Skład Rady Ministrów będzie przede wszystkim uzgadniany w gremium ciał statutowych, a przede wszystkim, no, jeżeli chodzi o rząd, no to głównym gospodarzem i człowiekiem, który będzie proponował tutaj konkretne kandydatury, no to jest oczywiście pan premier. I można się spodziewać, że nowy rząd, który będzie wyłoniony już w nowej kadencji Sejmu, no będzie rządem de facto bardzo podobnym w składzie, może z niewielkimi korektami w stosunku do tego składu gabinetu, który znamy do tej pory. No jest to logiczna konsekwencja wyborów, no skoro Polacy nam zaufali, skoro ten rząd się cieszy takim poparciem, no to należy się tego spodziewać. I tutaj nie jest tak, że ten rząd oczywiście będzie jeden do jednego, że będzie dokładnie taki sam w składzie personalnym. Jakieś tutaj no, zmiany mogą nastąpić z różnych powodów podkreślam. Natomiast nie należy się spodziewać tego, co się określa mianem rewolucji, to znaczy, że będą jakieś diametralne zmiany. Także to jest taka wiadomość też pokazująca, że chcemy dalej kontynuować naszą misję. Mamy ludzi, którzy są w sposób odpowiedzialny, gotowi dalej pracować dla państwa, dla Polski. No i po prostu tak się będzie działo. Natomiast pan prezes w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na i podkreślał, jak ważna jest rola, aby się dobrze przygotować do wyborów prezydenckich, ponieważ za 7 miesięcy, a więc w maju przyszłego roku będziemy mieli wybory. Naszym kandydatem w tych wyborach będzie obecny prezydent, pan Andrzej Duda, ale prezes zwracał uwagę, że to są niesłychanie ważne wybory. To wybory, od których będzie bardzo wiele zależało i w systemie takim jednomandatowym z drugą turą, no to wiadomo, że te wybory to są dużym wyzwaniem i trzeba bardzo poważnie do nich podejść.
Prawo i Sprawiedliwość zebrało się na wyjazdowym posiedzeniu, a konkurencja spotkała się w jednej z warszawskich restauracji, żeby rozmawiać o przyszłości Grzegorza Schetyny. Tam zorganizował spotkanie pana kolega z Senatu, pan Stanisław Gawłowski. Myśli pan, że Grzegorz Schetyna, czyli lider opozycji, straci swoje stanowisko, straci swoje wpływy? To jedno pytanie i jeszcze jedno na zakończenie mam w rękawie.
Myślę, że trwa w tej chwili dyskusja, natomiast znając zręczność Grzegorza Schetyny, szczególnie w sytuacjach, gdy jego osobista pozycja jest zagrożona, on ma dużą zdolność do przetrwania. Czy tutaj przetrwa? No masa krytyczna jest dość poważna, znaczy masa krytyczna na zmianę w Platformie Obywatelskiej, ale to już będą oczywiście politycy Platformy decydowali, ale przypuszczam, że nie jest tak, że Grzegorz Schetyna stoi w tej rozgrywce na straconych pozycjach.
A pana intuicja polityczna podpowiada, czy kontrkandydatem prezydenta Andrzeja Dudy będzie Donald Tusk, czy może ktoś inny?
W moim przekonaniu decyzja w tym zakresie nie zapadła. Prawdopodobnie scenariusz będzie taki, że różne środowiska wystawią w pierwszej turze swoich kandydatów. Będzie ona traktowana jako swoiste prawybory. Natomiast w drugiej turze oczywiście wszyscy, którzy są nie PiS-em, czy większość tych środowisk zdecydowana będzie deklarowała popieranie kontrkandydata Andrzeja Dudy. Chodzi tutaj o tak zwany mechanizm takiego plebiscytu, żeby sprowadzić te wybory prezydenckie nie do jakiejś debaty o Polsce, do dyskusji merytorycznych, sporów na programy, oceny osiągnięć kandydatów dotychczasowych w polityce, ale o to, żeby to był plebiscyt. Albo PiS, albo tak zwany antypiS. A więc to wskazuje na kierunek tej kampanii, która będzie bardzo, powiedziałbym, taka ostra i ta kampania niewątpliwie ma spowodować, aby ta jednak większość, która jest tak zwanym antypisem, zagłosowała na tego drugiego kandydata. Taki plan jest przynajmniej opozycji.
Jest wywiad z Grzegorzem Schetyną w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia życzę. Wszystkiego dobrego.
Jan Maria Jackowski, senator Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:58. Radio Poranku!
Radio Wnet. Autopromocja. Beatlemania w każdy piątek o 18:00. Muzyka legendarnej grupy The Beatles. Zacznij weekend z muzyką Beatlesów i repertuarem solowym Johna, Paula, George'a i Ringo. Audycja w języku angielskim ma międzynarodowych słuchaczy na całym świecie. Zapraszam, Anna Froli.
Co można robić w sobotę o 12:00? Można robić wszystko. ale trzeba włączyć Radio Wnet i słuchać naszej audycji. Jesteśmy razem.
Janusz Mirowski
i Marek Kalmarczyk i nasi goście. Serdecznie zapraszamy.
To była autopromocja. Reklama.
A gdzie twój mąż?
Mamo,
gdzieś lata. No tak, na samolot to lata.
Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Czas na przegląd prasy.
Tylko rzut oka na dzisiejsze gazety. Powiedziałem, że w Rzeczpospolitej jest wywiad z Grzegorzem Schetyną i to pytanie, które interesuje, właściwie nas interesuje, czy Donald Tusk będzie kontrkandydatem Andrzeja Dudy. Odpowiedź Grzegorza Schetyny. Na pewno jego największa pozycja polityka europejskiego daje ogromne gwarancje zbudowania bardzo dobrej kampanii i dobrej prezydentury. Nie odpowiada jednoznacznie na pytanie Grzegorz Schetyna, a poza tym, że nie ma zamiaru wcześniej podać się do dymisji, że są procedury w Platformie Obywatelskiej, które długo trwają i one będą dalej trwały, to zobaczymy, czy kto ma większą siłę, czy baronowie Platformy Obywatelskiej, czy też Grzegorz Schetyna, kto ma więcej szabel. To był tylko rzut oka na dzisiejsze gazety, bo teraz temat ważny. Doktor inżynier Tomasz Targosiński, Instytut Transportu Samochodowego, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie inżynierze.
Dzień dobry.
To jest pierwsza taka rozmowa, do której gość przygotował mi wszystkie pytania, które powinienem zadać, bo rzecz dotyczy świateł. Niby rzecz prosta, światła samochodowe, ale prostą nie jest. Dlaczego?
To znaczy, ja tylko zasugerowałem pewne ważne tematy, natomiast pytań może być wiele również innych. Tutaj
nie ogranicza pan wolności dziennikarskiej w żadnym wypadku.
W żadnym wypadku, jedynie wiedząc, że temat jest skomplikowany, złożony, ma wiele różnych aspektów.
A na czym komplikacja w temacie świateł samochodowych może polegać?
Historia, zaszłości historyczne i przepisy prawne, które są na poziomie lat 50. ubiegłego wieku i praktycznie do dzisiaj nieznacznie się zmieniły, gdy technologia wytwarzania i różnych elementów i źródeł światła i samych reflektorów i sterowania i elektroniki poszły bardzo, bardzo do przodu. W związku z tym rozbieżność między tym, co możliwe, a co potrzebne i jak jest kontrolowane, bardzo duża. Stąd na drodze mamy taką sytuację, że w nocy ryzyko wypadku poza terenem zabudowanym z pieszym jest 12-krotnie większe niż za dnia.
I to jest efekt tego, jakich świateł używamy?
Tak. Poza tym na to ma też wpływ, że wzrok ludzki i nasz sposób postrzegania nie potrafi prawidłowo ocenić, czy te światła są wystarczająco dobre. Patrzymy subiektywnie, bo w dzień jest wszystko jasne, a ciemne są obiekty. W nocy tego światła jest prawie, że go nie ma. Mamy czarne tło i blado majaczące obiekty, które musimy dostrzec. A dużo światła przed samochodem, które kierowcy postrzegają jako dobre światła, jest łudzące, mylące i w związku z tym sugeruje coś innego niż jest w rzeczywistości.
Czy jest jakieś badanie, że na przykład wyjątkowo polskie samochody mają gorsze światła niż samochody, które jeżdżą po drogach w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii?
Więc te analizy ryzyka wypadku z pieszym ja zrobiłem na podstawie wyników badań, analizy wypadków, które się zdarzyły. Podobne, bardzo szczegółowe, dużo bardziej szczegółowe badania zrobili Amerykanie. Nie znam żadnych wyników europejskich. Amerykańskie wyniki, choć tam jest trochę inna sytuacja, potencjalnie lepsza, jest jak 5:1. Czyli ten problem również tam występuje i występuje w Europie. To z pośrednich badań wynika, natomiast nie chciałbym teraz tutaj dużo czasu poświęcać na to, co się bada, jak się bada i że są to bardzo trudne badania.
To panie inżynierze, co istotnego chciałby pan teraz, dziś, w Poranku Wnet powiedzieć?
Pierwszą rzecz, żeby kierowcy mieli świadomość, że nie widzą w nocy w światłach średnio. Przedział między światłami minimalnymi to jest 20 metrów zasięgu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaledwie 20 metrów zasięgu, średnia wartość około 70, maksymalna możliwa na około 100, może 120. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, że mamy w miarę dobre przepisy eksploatacyjne, to są dwa poziomy, homologacyjne dla producentów i eksploatacyjne dla kierowców, którzy używają, że te przepisy warto ulepszyć i warto badać światła zgodnie z ich parametrami, ponieważ obecny system, mówiąc w skrócie wielkim, nie działa albo działa bardzo słabo. My tylko ustawiamy światła, co należy zrobić, warto o to dbać, warto dbać o światła w takim zakresie, w jakim możemy. Natomiast warto dotknąć zmiany systemu, w czym tutaj prace trwają. I w tych dniach właśnie w Genewie odbywa się kolejne posiedzenie gremium, które tworzy nowe przepisy homologacyjne. I w zakresie krajowym tutaj też sporo spraw, jakby wiedza jest, natomiast trzeba jeszcze konkretnych działań, które ten system zmienią, bo mamy bardzo dobrą technologię, natomiast ta technologia w praktyce, można powiedzieć, bardzo słabo funkcjonuje.
Ale technologia ma to dość, nie czeka na przepisy prawne, bo mówi pan o przepisach prawnych, ale w takim razie co mają, czy coś mają zrobić kierowcy, czy coś mają sprawdzić kierowcy, czy coś jest w naszych rękach?
W naszych rękach jest parę prostych rzeczy, które jednak nie są pełną gwarancją. W naszych rękach jest świadomość, że możemy mieć słabe światła, w związku z tym w nocy tego pieszego nie zauważyć. Policjanci, którzy relacjonują, rekonstruują wypadki, mówią, że bardzo często jest tak, zobaczyłem pieszego, jak uderzył w moją maskę. Czyli nie widziałem, nie miałem szans zobaczyć. Tak jak mówię, w kilku minutach nie da się tego opowiedzieć, bo aspektów jest kilka. Ale taki najprostszy, dbajmy o światła, oczywiście ustawiajmy je. Jest kwestia też zamienników, ostatnio bardzo popularna. Jest bardzo duży popyt na nielegalne zamienniki źródeł światła, a jak robiliśmy ostatnio badania tych zamienników, okazało się, że niektóre z nich są bardzo dobre, znacznie poprawiają oświetlenie, ale większość z nich oślepia i pogarsza. I teraz, co ma zrobić kierowca, jak widzi w sklepie tylko coś, co może okiem obejrzeć, wkłada to do reflektora, bo chce poprawić. Pomijam, że to jest nielegalne. I jeden na, nie wiem, 5-10 zależy, co kupi i do jakiego reflektora włoży, po prostu sobie pogorszy. Natomiast my opracowaliśmy w instytucie już wiele lat temu analizator świateł, czyli urządzenie komputerowe, które szczegółowo analizuje wiązkę świateł i można nim badać światła na pojeździe. Tu i teraz trwa to kilkadziesiąt sekund, może nawet nie minutę. Mamy pełny wynik. Lepiej jak w homologacji, można powiedzieć. Takie badanie już jest dostępne, natomiast przepisy...
No ale dostępne w jakim sensie, że trzeba do pana inżyniera się zgłosić?
Istnieją prototypy, które tak, w instytucie u nas można takie badanie sobie wykonać, natomiast producenci nie są zainteresowani produkowaniem tych urządzeń, bo nie ma przepisów, które by ich wymagały. Czyli no, pewnego rodzaju pad. Z kolei jak rozmawiamy na przykład z ministerstwem, które zna problem i jest zainteresowane, mówi, no dobrze, ale muszą być zaoferowane takie urządzenia, żebyśmy mogli na przykład modyfikować przepisy, czyli z dwóch stron jest no, pewna niemożność, żeby to zmienić. I ta sytuacja przekłada się oczywiście na inne kraje, z tym, że jak weźmiemy pod uwagę wiek samochodów, które my mamy, średni wiek, że jest dużo starych samochodów właśnie z tymi starymi lampami, a jeszcze po stłuczkach. Stłuczka to zniszczony reflektor. Kupujemy najtańszy zamiennik, którego właściwości na przykład są sporo gorsze, których nie możemy sprawdzić. Znaczy, możemy teoretycznie sprawdzić, bo jest to urządzenie, ale w praktyce jedynie te światła ustawiamy, o co również należy zadbać.
To jest coś bardzo ważnego. Dużo jest pytań, które przygotował pan inżynier, to pierwsze biorę. Co robi w tej sprawie policja i stacje kontroli pojazdów?
No właśnie, policja może tylko wzrokiem sprawdzić światła, czy świecą, czy nie świecą. Może, jak ma wątpliwości, odesłać pojazd z takimi światłami budzącymi wątpliwości do stacji kontroli pojazdów, która może jedynie sprawdzić ich ustawienie. A na przykład, jeżeli te światła świecą zbyt słabo albo oślepiają za mocno, no to już niewiele zrobi. Może sprawdzać, czy ktoś nie włożył zamiennika, ale to trzeba rozebrać kawałek samochodu, technicznie wykonalne, ale bardzo uciążliwe. Także jesteśmy w pewnym pacie i to wymaga pewnej zmiany systemowej. Pomiar analizatorem świateł nie wymaga żadnych dodatkowych przygotowań. Po prostu mierzymy, sprawdzamy i widzimy, czy jest dobrze, czy jest źle.
Konkluzją naszej rozmowy, konkluzja jest jaka? Dbajmy, patrzmy.
Sprawdzajmy światła na tyle, na ile możemy, jedźmy ostrożnie, natomiast doprowadźmy do tego, żeby analizator świateł, czy analogiczna metoda sprawdzania podczas eksploatacji była powszechna i dostępna.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Poranku Wnet i Radia Wnet pan inżynier słucha?
Tak.
Dobra odpowiedź, 87,8. Tomasz w Warszawie, 95,2 w Krakowie, a za chwilę taką dłuższą, bo 2 miesiące, 3 miesiące, 4 miesiące, nie wiemy ile to będzie trwało, ale też Wrocław, Szczecin i Białystok i mam nadzieję inne polskie miasta. Doktor inżynier Tomasz Targosiński był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:08, to jeszcze możemy rzucić okiem na dzisiejsze gazety. Dziękuję panie inżynierze. Nasz dziennik co siódmy chrześcijanin na świecie jest prześladowany z powodu swojej wiary. Chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowaną religią. Ponad 327 milionów chrześcijan w świecie cierpi z powodu wiary i żyje w ciągłym strachu. Do aktów dyskryminacji katolików coraz częściej dochodzi również w Europie, a także w Polsce. Dramatyczne dane o skali ucisku chrześcijan w świecie opublikowało w najnowszym raporcie Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Raport obejmuje okres od 2017 do lipca 2019 roku. Ukazuje konkretne przykłady aktów nienawiści i dyskryminacji. Wyznawcy Chrystusa są wypędzani ze swoich domów, pozbawiani jakiejkolwiek własności, więzieni, poddawani wyrafinowanym torturom, mordowani tylko dlatego, że nie chcą się wyprzeć swojej wiary. Pierwsza strona naszego dziennika i dokończenie na stronie 15. Zdjęcie. Kapłan błogosławi matkę z dzieckiem w jednej ze zniszczonych świątyń w Syrii. Takie zdjęcie jest przyporządkowane temu artykułowi w naszym dzienniku. Również informacja ofiary oszustwa gender, i bo dzisiaj jest ten piątek tęczowy w szkołach, jak będzie przebiegał, zobaczymy. Komisja jest legalna. Sąd uchylił decyzję komisji weryfikacyjnej w sprawie kamienicy przy Nabielskiego 9. O tym mówiliśmy w poranku. Odkładamy nasz dziennik Rzeczpospolita. Mówiliśmy wywiad z Grzegorzem Schetyną i na pierwszej stronie artykuł: przestępczy skandal w resorcie finansów. Jeden z najbliższych współpracowników Mariana Banasia z czasów jego pracy w Ministerstwie Finansów miał kierować mafią VAT-owską. Pod takim zarzutem siedzi w areszcie. Relacje, czy była, czy nie była, Marian Banaś skomentował, powiedział, że oczywiście nic o tym nie mógł wiedzieć i co dalej z tą sprawą zobaczymy. Też jest zdjęcie w Rzeczpospolitej, w żadnej innej gazecie takiego zdjęcia nie ma, bo wczoraj generał Franco spoczął w grobie rodzinnym. Zdjęcie w Rzeczpospolitej, rodzina niosąca trumnę generała Franco. Robiła wszystko, rodzina generała Franco robiła wszystko, aby nie doszło do wyprowadzenia prochów dyktatora z wykutej niewolniczą pracą republikańskich jeńców gigantycznej bazyliki w Dolinie Poległych 50 kilometrów od Madryku. Tu, ale przegrali z socjalistycznym premierem Pedro Sanchezem. W czwartek miliony Hiszpanów zobaczyło w telewizji, jak 8 potomków generalissimusa wynosi jego trumnę. Państwo nie zgodziło się, aby była przykryta flagą królewską sprzed przywrócenia demokracji, gdzie orzeł świętego Jana symbolizował zwycięstwo nad republikanami. Ponieważ rodzina nie chciała dzisiejszych symboli państwa, stanęło na godle rodziny Franco. I tak to właśnie wygląda. Wciąż jednak nie wiadomo, gdzie leży większość ofiar dyktatury. Konfiskata ich majątków nie została zrekompensowana, a cała prawda o zbrodniach reżimu nie jest nauczana w szkołach. Zbrodnie po stronie republikańskiej wielkie. Też nie wiem, czego uczą się dzieci w szkołach hiszpańskich, ale wojna była krwawa i pewno Państwo znają historię wojny w Hiszpanii. Na zegarze zrobiła się godzina 8:12.